No i witam wszystkich, Paweł Kubalski z tej strony, a ze mną oczywiście rycerz niezłomny Tomek Parol, anuluj mandat, witamy Cię Tomku.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Co dzisiaj?
Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o kilku sprawach, między innymi mamy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący rzeczy, o której mówiliśmy tutaj na antenie wielokrotnie, czyli tego, że nie wystarczy jako takie oznakowanie w płatnych miejsc, tylko musi być to oznakowanie prawidłowe.
Mówimy o parkingach. Płatnych parkingach, jasne.
Tak. W wielu miastach jest tak, że miasta sobie w absolutnie dowolny sposób, powiedziałbym, pokazując dużą inwencję, a nawet jakąś taką sztukę drogową.
Kreatywność.
Nawet sztukę drogową, to znaczy bardzo różnie opisują płatne strefy parkowania. Tak? To znaczy jest znak płatnej strefy parkowania, znak informacyjny, który jest zatwierdzony.
Zgodnie z ustawą.
Ale miasta sobie to tam informują w najróżniejszy sposób, na niebieskim tle, ale plus białe tło, albo na przykład mówiąc o tym, to się bardzo często dzieje na wybrzeżu, jak Państwo pojedziecie nad morze.
Latem zwłaszcza.
Tak, że tam są jakieś, że to jest jakieś takie miejsce, gdzie to jest płatny parking miejski, otwarty, prawda? Nie ma czegoś takiego.
Otwarty, płatny, a znak się pojawia z chwilą pojawienia się faceta, który mówi, płacisz karę.
Tak, już za późno.
Na wszystko.
No więc typowa sytuacja jest taka, najbardziej typowa, że mamy oznaczenie płatnej strefy parkowania, a potem mamy oznaczone miejsca płatne albo mamy nieoznaczone. Niemniej czyste miejsca płatne, oznaczenie tych miejsc płatnych powinno być w sposób prawidłowy poprzez wymalowanie linii białych z linią przerywaną na bruku, na ulicy. Natomiast to jest robione oczywiście w bardzo różny sposób. Mało tego, okazuje się, że nawet tam, gdzie nie są wyznaczone te linie, jeżeli Państwo postawicie samochód, to potem okazuje się, że jest karteczka i jest opłata dodatkowa, ponieważ jest to w płatnej strefie. To jest jeden wzór niewłaściwego postępowania przez służby miejskie, służby zarządu dróg miejskich, czy tam służby drogowe. Czasem jest to Straż Miejska, która też jest do tego zobowiązana.
Ale co, oni mogą wtedy wrzucić nam za szybę po prostu mandat i jak go nie zapłacimy?
To nie jest mandat. To jest rodzaj takiego właśnie, takiej informacji o wymierzeniu opłaty dodatkowej. Tak? I od tego powinniśmy się odwoływać, gdyby to było doręczone w prawidłowy sposób. Ale to jest wrąbane za szybę, więc tak naprawdę kwestia doręczenia, ja rozumiem, że samochód, który otrzymał tą karteczkę, samochód wziął i pokwitował. Tak to wygląda.
I samochód będzie ukarany.
Tak, i samochód będzie ukarany. Natomiast oczywiście zazwyczaj to jest robione też tak, że panowie strażnicy, czy panowie z miejskiej służby drogowej, w każdym razie panowie wysłani do takich rzeczy przez miasto, robią też przy okazji często dokumentację fotograficzną tego, jak ten samochód stoi.
W razie gdybyśmy się ustawiali. Nie tu, żeśmy postawili.
I ja zalecam, żeby też taką dokumentację fotograficzną robić. To znaczy, jeżeli Państwo znajdziecie karteczkę za wycieraczką, to nie znaczy, że należy się odzywać.
Jasne.
Natomiast znaczy, że należy sobie zrobić zdjęcie z tego dnia, jak ten samochód stoi. Jeżeli samochód, i to robimy dwa zdjęcia, jeżeli samochód stoi w miejscu nieoznakowanym w sposób prawidłowy, czyli na przykład poza tymi miejscami wyznaczonymi, tu opłaty dodatkowej nie ma, bo opłata dodatkowa dotyczy tylko tego miejsca wyznaczonego. Ale jest jeszcze druga strona medalu, i druga kwestia, o której właśnie powiedział Naczelny Sąd Administracyjny, że trzeba się cofnąć do tego znaku, który stoi pionowo i który wyznacza tą płatną strefę parkowania i zrobić sobie zdjęcie tego znaku w tym miejscu. Dlaczego? Bo to może być rzecz kluczowa, bo to może być po prostu znak nieprawidłowy. I Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że jeżeli ten znak jest nieprawidłowy, czyli na tym znaku jest za wiele elementów, albo za mało, albo on jest
albo nie według
tego wzoru, albo mówi zupełnie o czymś innym, to wtedy pobieranie opłat się nie należy. I to jest bardzo ważne. Czyli urząd miasta, urząd gminy, organ miejski nie ma swobody w regulowaniu tych płatnych miejsc i tych miejsc parkometrowych. Tak? Nie ma swobody, bo to wszystko reguluje ustawa.
Ale im się wydaje, że jednak miasto jest nasze i będziemy sobie stawiać znaki, jakie chcemy.
Przyzwyczailiśmy obywatel i jakby bezsilność państwa i bezsilność wymiaru sprawiedliwości, czy jakby taka, powiedziałbym, taka zadaniowalność wymiaru sprawiedliwości, czyli wymiar sprawiedliwości miał być taką dodatkową służbą, która ma obywatela dyscyplinować i która ma dbać o to, żeby przede wszystkim były wpływy do budżetu. No to jest absurdalne podejście, ale to jest, przepraszam, ale ciągle jest to podejście najpowszechniejsze. I ono tak działa.
Ale
i
to
ono
we wszystkich sądach. To nie tylko w sądach wykroczeniowych i w instytucjach związanych z wykroczeniami, ale właśnie, jak widać, opór materii...
No niestety muszę powiedzieć, że najbardziej powszechnym podejściem sądu to jest pójście na łatwiznę. Pójście na łatwiznę to jest wtedy, kiedy z jednej strony mamy podmiot silny, może to być silny podmiot, czyli na przykład organ państwa, tak jest w postępowaniu wykroczeniowym, a nawet karnym. Czyli mamy podmiot silny, z drugiej strony mamy tego delikwenta, który jest osądzany. Sądy mają naturalną skłonność, niestety, do opowiadania się po stronie podmiotu silnego, czyli podmiotu wnioskującego o karanie, podmiotu wnoszącego akt oskarżenia, jakby domniemując prawidłowość zgromadzonego materiału dowodowego i prawidłowość osądu tego organu.
No bo przecież nie będą się narażać silniejszemu. Jak skopią małego, to mały pokornie zapłaci, pójdzie...
Tylko, że jeżeli chodzi o wykroczenie, to mamy wykroczenie czy kwestie karne, które się często wchodzą w grę przy okazji jakichś wykroczeń bardzo poważnych, tak, które powodują postawienie zarzutów także karnych. Tyle, że tam mamy cały czas ten artykuł 4, artykuł 5, te artykuły początkowe kodeksu karnego, które są do kodeksu wykroczeń też wrzucone, gdzie między innymi mamy tą zasadę in dubio pro reo, czyli wszelkie wątpliwości mają być rozstrzygane na korzyść oskarżonego. Czyli tak naprawdę organ, który nas pociąga do odpowiedzialności, musi być jak żona Cezara. Tam musi wszystko się spinać. Tak? Jeżeli jest jakaś wątpliwość, to ta wątpliwość, czy jakaś niedoróbka, to ta niedoróbka nie można sobie domniemywać, że...
Jak żona Cezara. Ja miałem kiedyś, kolegę miał na imię Czarek i jego żona to była stara żona była.
No, chodzi o innego Cezara. Ale podobnie jest też w sprawach niestety cywilnych. Muszę powiedzieć, że tam, gdzie mamy duży podmiot, na przykład gdzie mamy bank, gdzie mamy na przykład fundusz sekurytyzacyjny, czy na przykład firmę windykacyjną, to naturalnym podejściem sądu, najczęstszym niestety, jest to, że się opowiadają po stronie tego silnego, zakładając, że jeżeli taki wielki podmiot, wielka korporacja, wielka instytucja finansowa, to te jego dokumenty, ta cała dokumentacja jest wiarygodna. Nie wiem, skąd to się bierze. Tam mamy z kolei kontradyktoryjność sądu, czyli tak naprawdę wyważenie racji, czyli ten, kto wnosi powód, musi udowodnić tą rację, a nie powinno być domniemania, że on ma rację, prawda? Dlatego, bo drugi nie za bardzo umie się bronić.
No dobra, chwila przerwy, oddechu i zastanówcie się w trakcie małej przerwy muzycznej, dlaczego ci sędziowie są tacy. Dlaczego? Bo kiedyś mówiło się o przyzwoitości sędziów. Oni nie są przyzwoici, oni są niezawiśli, więc nie muszą być przyzwoici.